niespodziankę i wyjść, rozpocząć dzisiejsze nabożeństwo. Aczkolwiek nie dałem mu nadziei, niech się troszeczkę mobilizuje. A dlatego? No dlatego, że przychodzę tu i myślę, że chcę brać, ale tak rzadko jestem, że chcę się podzielić tym, co przeżywam, tym, co rozważam, tym, co czytam, ale i tym, co mnie spotyka. I chciałbym na początku powiedzieć takie świadectwo sprzed bodajże 2 dni, może 3. Już głowa nie ta i tam z dokładnością do dnia nie powiem. Diabeł mnie oskarżył, że nie mam serca, że odmawiam ludziom pomocy. A było tak, miałem taki wieczorny, godzinny spacer dookoła miasta. Ciemno i podchodzi do mnie człowiek i mówi, ratujcie. Ratujcie. Oczy takie pełne przerażenia, wołania o pomoc. A ja mówię, sam się ratuj. Wiesz, jak się masz ratować, sam się ratuj. Wiecie, jak wygląda basen? To taka niecka, betonowa, dookoła poręcze, co parę metrów schodki i pływa sobie taki w tym basenie i mówi, ratujcie. I co go ktoś wyratuje? Nabierze sił, wskakuje z powrotem do tego basenu i mówi, ratujcie. Ma barierkę, ma schodki, może się przytrzymać, wyjść i wiecie co, wołanie ludzi o ratunek często polega na tym, że osłabną i nie mają siły utrzymać się może na powierzchni, albo im po prostu szukają oparcia, szukają kogoś, kto ich podtrzyma za rękę, żeby nie poszli na dno, ale wcale nie mają zamiaru wyjść z tego basenu, z tego bagna, w którym siedzą w tym przerażeniu, a ilekroć wyjdą, wskakują tam z powrotem. I wiecie, ciągłe pomaganie takim ludziom to jest diabelskie dzieło, bo tracimy czas, a w tym czasie może być ktoś naprawdę potrzebujący prawdziwej pomocy. Można pomóc człowiekowi, który wyjdzie z takiego basenu. Ja nie chcę używać słowa bagna. Można to dopasować do różnych sytuacji życiowych, bied ludzkich. Ale często takie wołanie o ratunek nie jest wołaniem o ratunek, tylko o jałmużnę, o pomoc jakąś taką chwilową. Człowiek ma możliwość samemu się uratować i kiedy wyjdzie, to dostanie pomoc, wsparcie. Wtedy można go wytrzeć ręcznikiem, ubrać, nakarmić, zaprowadzić do domu. Ale kiedy on woła ratunek, a nie robi nic w kierunku, żeby wyjść z tego basenu, tylko żeby go rzucić mu koło, żeby on po prostu nie utonął, ale on, bo czego chce? To ma być taki ratunek, żeby nie utonął. Ale jeśli powiesz mu wyjść, on powie nie. Tak przez moment miałem takie wyrzuty, ale naprawdę po raz pierwszy miałem krótko, że powiedziałem szczerze. Właśnie w ten sposób opowiedziałem. Poświęciłem tylko kilka minut, żeby powiedzieć, że musisz sam się ratować. Że znasz. Wiesz, gdzie jesteś, w którym miejscu jesteś, wiesz, gdzie jest wyjście i jak wyjdziesz, dostaniesz pomoc. Dziś już nie mam wyrzutów sumienia. Wiem, że po prostu taka powinna być rozmowa z ludźmi, którzy próbują żebrać litość. Którzy otrzymywali nieraz pomoc, ratunek i zawsze wracają do swojego bagna, do swojego tego basenu. Tak myślę, żebyśmy pamiętali o tym, że często niepotrzebnie tracimy czas na ciągłe ratowanie tych samych ludzi z tych samych opresji. Jest ratunek. Jest ratunek i oni o tym wiedzą, że uratować mogą się tylko sami. Wyjść z tego basenu, wtedy mogą otrzymać pomoc. Ratunek przychodzi tylko od Boga. Pomoc może przyjść od ludzi. I myślę, że tak powinniśmy mówić. Wiem, że nie tylko mnie to spotyka, bo To są ludzie, których znamy i którzy nas znają. Ale powinniśmy mówić ludziom twardo, że uratować może ich tylko Bóg. Oni sami mogą się ratować, prosząc Boga o pomoc, a potem dopiero my im możemy pomagać. Nie w odwrotnej kolejności, bo naprawdę szkoda czasu. W tym czasie ktoś inny, ktoś obcy, ktoś nieznajomy może otrzymać od nas pomoc i ratunek. I nie zajmie to więcej czasu, bo nieraz wystarczy właśnie dobre słowo i mądry to przyjmie. Mądry przyjmie dobrą radę i zmieni swoje życie, a głupiemu, że tak powiem, nie boję się tego słowa użyć, będziemy w kółko pomagać, jak naiwni, jak frajerzy, a on ciągle będzie wracał do swojego. Kiedyś to było nie do pomyślenia, że może miałbym taką odwagę i taką prostotę w rozmowie z człowiekiem, bez nerwów, wytłumaczenie. Ale myślę, że dojrzewam także duchowo do tego, żeby zrozumieć, że takie bezsensowne, cielesne pomaganie człowiekowi, który sam się nie chce ratować, mówi ratujcie, ale oczekuje pomocy, że ktoś coś za niego zrobi, to szkoda naszego czasu. Chciałbym jeszcze zmienić temat i ze Słowa Bożego coś przeczytać. Przeczytać coś, co mnie bardzo dotknęło już tydzień temu. I ja przez tydzień czasu tak czytałem jeden werset z Ewangelii, czytałem, a z tego jednego wersetu jeszcze jedno słowo do mnie tak drążyło. Drążyło, żeby zrozumieć po co jest to słowo, no bo nie ma tak, że słowo sobie jest. Przecież zdanie mogłoby się w Biblii zakończyć o jedno słowo wcześniej. Wiecie, jaka Biblia byłaby wtedy przyjemna? Gdybyśmy mogli ją po prostu tak troszeczkę skrócić o parę słów. Byłaby mniejsza książeczka, wygodniejsza do noszenia, ładniejsza do czytania, no i wymowa byłaby całkiem inna. Ale dziś znalazłem jeszcze rano inny werset na ten sam temat i utwierdził mnie w tym przekonaniu, że dobrze rozumiałem to słowo. To jest Ewangelia świętego Mateusza i rozdział 9. Koniec tego rozdziału, wiersze 37 i 38. Ewangelia Mateusza, rozdział 9, wiersz od 37 zacznę czytać. Wtedy rzekł uczniom swoim, żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo swoje. Nigdy się nad tym nie zastanawiałem, a tydzień temu mnie to słowo swoje tak uderzyło. Bo przecież mogłoby być napisane, proście więc Pana żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo. Ale to jest napisane na żniwo swoje. Tak sobie wyobraziłem, czy rzeczywiście robotników mało? Może w słowie jest to źle ujęte. Tak sobie wyobraziłem takie pole, no pięknie, wyobraźcie sobie lato, sierpień, pełne pole, a na tym polu kupa ludzi się krząta. Wcale nie jest tak mało. O co Bogu chodzi? Czy mało jest ludzi na tym polu? Ale nie wszyscy pracują. Chcą być na tym polu, bo to jakaś nobilitacja, jakiś zaszczyt. Może się opłaca? Ale nie są robotnikami. A ci, którzy są robotnikami i pracują, żeby to żniwo było, Czy często nie jest tak, że pracują, aby mieć z tego korzyść? Chodzą koło swoich spraw. Chcą skorzystać na tym, w jakiś sposób swój interes ubić albo pokazać się jako przodownik pracy, trochę chwały tu na tym polu odebrać. Proście więc Pana żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo swoje. Żniwo, czyli owoc pracy, musi należeć do właściciela pola. W Ewangelii Jana, w 4 rozdziale, czwarty rozdział Ewangelii Jana jest 36 wiersz, który czytamy tak. Już żniwiarz odbiera zapłatę i zbiera plon na żywot wieczny, aby siewca i żniwiarz wspólnie się radowali. Kiedy żniwiarz będzie zbierał dla Pana, to owoc tych żniw, który będzie dla Pana, dla właściciela, będzie też owocem dla Niego. Jeśli będzie zbierał dla siebie, nie będzie owocu dla Pana, ale to będzie to, co zbierze, też nie będzie Jego, bo to, co zbieramy dla siebie, te żniwa, które robimy z myślą o sobie, o swoich sprawach, nie są tym żniwem, które tu jest, się nazywa żywotem wiecznym. Już żniwiarz odbiera zapłatę i zbiera plon na żywot wieczny, aby siewca i żniwiarz wspólnie się radowali. Jeśli będziemy nawet żniwiarzami na tym polu, a nie będziemy rządzić tylko i wyłącznie dla Pana, dla siewcy, i będziemy myśleli, że żeśmy żyli coś dla siebie, że jesteśmy bogaci, to jesteśmy biedni. Bo całość naszej pracy tutaj na ziemi duchowej, w zborze, w rodzinie, w mieście, wśród znajomych i wśród obcych, musi być nakierowana na to, że pracujemy dla Pana. A wtedy, jeśli On odbierze gdzieś owoce naszej pracy, to ten plon będzie nasz, przemieniony na żywot wieczny. Jeśli zbierzemy coś dla siebie, nie oddamy tego plonu Bogu, to będziemy mieli tylko to, cośmy zebrali. Ale nie będzie to żywot wieczny, więc nie będzie ten właściwy w końcowym efekcie plon. Dlatego myślę, że kiedy wrócimy do tego wersetu, który czytałem w Ewangelii Mateusza, proście więc Pana żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo swoje. To słowo swoje, żniwo swoje, jest bardzo ważne. Nie chodzi o to tylko, żeby pracować. Można łatwo się zapomnieć i być dumnym z tego, że się pracuje. Że nie jest się tylko przechodniem po tym polu Pana, na którym odbywają się żniwa, ale że się jest robotnikiem, że coś się robi. Ale serce musi być czyste i nakierowane na to, że wszystko, co robimy, robimy dla Pana. Nie może być chciwe tej ziemskiej tutaj jakiejś chwały czy korzyści. To będzie żniwo nasze. Nasze żniwo nie będzie żniwem Pana, a żniwo Pana będzie wrócić do nas i będzie też żniwem naszym. Niech Bóg sprawi, abyśmy wejrzeli właśnie w nasze serca, czy jesteśmy robotnikami, czy tylko gośćmi na tym polu, przechodniami. A jeśli jesteśmy robotnikami, czy zawsze pamiętamy, dla kogo pracujemy. Amen.
w kontekście czegoś, co za chwilę się podzielę, bo widziałem minę Tomka, kiedy Waldek podszedł i prawie pytającym, a twierdzącym wręcz, że ty dzisiaj zaczynasz, a później, kiedy przyszedł wyzwoliciel Mariusz, i tą też minę widziałem, myślę, że Kasia życzyłaby sobie na co dzień Tomka takiego domu, to w kontekście niedawno gościliśmy, no niedawno, miesiąc temu chyba gościliśmy Janka. Bardzo dawno go nie słyszeliśmy, prawda? I tam rozmawialiśmy troszeczkę przed nabożeństwem i to zeszło też do usługi i że my, ja mówię, Janek, i tak wyliczaliśmy, jak długo nie byłeś. A Janek, ale Janek to zszedł, to skontestował w ten sposób, że mówi, ja w zborze, mówi, wiesz, jak często usługuję? Wyrywało mi się powiedzieć co tydzień, ale a mówi, że raz na kwartał, a nie raz rzadziej. No, byłem szokowany. I mówi, nawet, wiesz, mówi, i oczywiście to wynika z formy nabożeństwa, jaka jest. To nie wynika z jego lenistwa, czy z jego, tylko z formy, jaką zbór dany, czy kościół przyjmuje, i, no i tak to, o, tak wygląda, jak wygląda. I on mówi, że w wyniku tego, mówi, gniuśnieje i mówi, i zauważył, że nawet dobrze mu się, był moment, był czas, o tak może, bo tak było, że nawet, chyba mu nawet dobrze było z tym, że tak rzadko. Ale mówi, ale to nie jest dobre. Ale to nie jest dobre. Mówi, że wolałby jednak wolałby. Ja to skoncentrowałem w ten sposób, że powiedziałem, lepiej jak ten pług jest, błyszczy się, prawda? Lepiej jak pług błyszczy. I on mówi, no i później Waldek doszedł, mówi, to przyjeżdżaj częściej do Połczyna, na pewno będziesz błyszczał. Tak, pług można, drodzy, dzisiaj być może nie ma tej możliwości oglądania, bo nie wiem, to rolnictwo nasze tak, ale kiedyś jeszcze, jak my byliśmy młodsi, to mogliśmy widzieć, bo mieliśmy i sąsiadów być może rolników, w rodzinach kogoś tam mieliśmy i latem ten pług rzeczywiście był świecący, że tak powiem, on błyszczał. Wiosną on był, na zimę rolnik go konserwował, ale to było widać, że on jest zakonserwowany. On się błyszczał, ale to był inny, że tak powiem, błysk. A kiedy ten pług tnie tą ziemię, nie trzeba go konserwować, on się sam praktycznie konserwuje i rzeczywiście błyszczy, świeci się i to widać, że pracuje, właśnie, że jest wykonywana praca i praktycznie pług, który stoi, można konserwować go, ale kiedy wjedziemy po nieużywane takie narzędzie, nie do końca się nie sprawdza i rolnik nie jest jego pewny. Tak jak wielu ludzi mówi, wolę co, robić czymś, co ciągle używam, nawet nowego, nawet nie chcą wziąć, wolą to, co już jest sprawdzone. Także w kontekście tego nie tylko stania tu, ale warto, aby nasze pługi, aby w przenośni oczywiście świeciły się. To nie jest dobre, kiedy ociągamy się, kiedy oczekujemy, nie, to nie, lepiej pracować. To wymaga pracy, to też za tym idzie odpowiedzialność, praca, wysiłek. Ale to popłaca. To popłaca. Na Bożej roli my powinniśmy pracować. I nasza praca powinna być też i widoczna. Powinna być widoczna. Ten nasz pług duchowy powinien być widoczny. Kiedy pracujemy dla Boga, kiedy idziemy za Jezusem Chrystusem, jesteśmy pewni przede wszystkim jednego. Jesteśmy pewni zbawienia. Człowiek, który pracuje, jest pewny swojego zbawienia. Nie ma jakichś wahań, nie wiem, co będzie, nie wiem jak z tym, a ja do tego to nie nadaję się, nie. To nie jest tak. Oczywiście to jest tak, to jest właśnie tak. To widać twoją duchową pracę, że ty niczego praktycznie nie jesteś pewny, a powinien być w rzeczach duchowych wszystkiego pewny. Mariusz powiedział, ratuj mnie. Faktycznie, i ludzie wierzący też często mówią, w tym pomocy, jakiejś takiej rozpaczliwej, potrzebują pomocy. Człowiek wierzący, tym prawdziwie idący za Bogiem, powie, wesprzyj mnie, prawda? Idą dni trudne, dla mnie idzie doświadczenie, czy jestem w doświadczeniu i wesprzyj mnie. I wesprzyj mnie. Ja wierzę, że Bóg jest, Bóg jest żywy i mam, ale wesprzyj mnie. Pan Jezus też potrzebował wsparcia, prawda? W swojej najtrudniejszej chwili, jednej z najtrudniejszych, a może nie najtrudniejszej, w Getsemane, potrzebował wsparcia. Nie mówił, ratujcie mnie do uczniów, no, zwólcie mnie, albo mnie ratujcie. Nie miał. Ale przyszedł i mówi, czuwajcie ze mną, czuwajcie. Potrzebował ich wsparcia. Nie miał tego. Dlatego my, jako ludzie wierzący, powinniśmy oczekiwać wsparcia, ale nie mówić, ratuj mnie, albo ja nie wiem. Ostatnio, przy okazji tego święta, które było 1 listopada, święto zmarłych, wiele artykułów się ukazywało i takich różnych skojarzeń, nieskojarzeń. W internecie kiedyś przeczytałem, że jest pewna grupa ludzi już, która zadeklarowała się na zamrożenie. Nie wiem, czy może słyszeliście, ale oczywiście to są ludzie, na takie coś może się ktoś zdecydować, kto jest majętny, bo to nie jest jakiś tani koszt, ale decydują się i jakby w testamencie już podpisują to pewne rzeczy, tam muszą być zabezpieczenia majątkowe i tak dalej i chcą, aby kiedy tylko z chwilą, kiedy umrą, zostać zamrożonym w minus 300 chyba stopni. I oczywiście on już jest kilku takich, czy nawet więcej, ale są też ci, którzy już jeszcze żyją, są nie są aż tacy starzy, a już mają tą deklarację i już wiedzą o tym, że kiedy oni odejdą, będą zamrożeni. W jakim celu? Że medycyna za ileś tam lat, bo to oni mogą, do 300 lat mogą być zamrożeni, że medycyna tak daleko pójdzie, że na przykład, nie wiem, osiągną już możliwość życia wiecznego prawdopodobnie na ziemi. Medycyna oczywiście tak, to są takie nadzieje. I za 100 lat, czy za 200, czy za 300 właśnie ich odmrożą i oni będą mogli dalej sobie żyć. No i tam są już ich wypowiedzi biednych ludzi, którzy rzeczywiście potrzebują ratunku. Chcemy być zamrożeni na 300 lat? Potrzebujemy? Chciałbym, wiecie, my już żyjemy w tym czasie nowodestamentowym. Job żył w czasie Starego Przymierza, tak możemy to określić. I Job wypowiada ciekawe i przedziwne słowa. Nie było jeszcze Słowa Bożego wtedy, nie było słowa jako Biblii. A Job właśnie mówi o tych rzeczach w bardzo taki szczególny, prawie że dziwny sposób. Skąd Job wiedział o tych rzeczach? Skąd Job wiedział? Otwórzmy sobie 19 rozdział Księgi Joba. Strona 562. 25, 26 i 27 werset. Lecz ja wiem, że Odkupiciel mój żyje, że jako ostatni nad prochem stanie, że potem, chociaż moja skóra jest tak poszarpana, uwolniony od swojego ciała, będę oglądał Boga. Tak, ja sam ujrzę Go i moje oczy zobaczą Go, nie kto inny. Drodzy, Job nie wiedział, że przyjdzie Odkupiciel, Jezus Chrystus. Skąd Job wiedział i dlaczego Job wypowiada takie słowa? Lecz ja wiem, że Odkupiciel mój żyje. To jest piękne stwierdzenie. Job jest w okropnym doświadczeniu, praktycznie wiemy, ktoś ostatnio o tym mówił, chyba Sława. Sława mówił, między innymi opierał się też na Jobie i przedstawiał jego stan. Wszystko praktycznie stracił, wszystko, tylko dusza, prawda? Ciało jego było chore i tak dalej. I Job wypowiada takie słowa: ja wiem, że odkupi... W nieprawdopodobnym doświadczeniu jest Job i mówi: ja wiem, że mój odkupiciel żyje. Wielu ludzi w nieporównywalnie lepszym stanie, a nawet w bardzo dobrym stanie, mówi: nie wiem, co ze mną będzie. Nie wiem, czy Bóg w ogóle myśli o mnie, czy w ogóle Bóg wie, a już ja nie wiem nawet, czy Bóg cokolwiek zrobi, czy Bóg w ogóle żyje. Bo skoro mi coś tam się dzieje. A Job mówi: ja wiem, ja wierzę, że mój odkupiciel żyje. W takim momencie powiedzieć, trzeba powiedzieć, to jest właśnie to. My jako ludzie wierzący absolutnie nie możemy niczego innego mówić, jak właśnie w takich też momentach powiedzieć: mój odkupiciel żyje. A jeżeli mój odkupiciel żyje, to ja żyć będę absolutnie. Prawda? Jakie to jest proste. Ale to może powiedzieć, i to mówi dziecko Boże. Jeszcze raz wracając, do tego, który orze, którego ten pług się błyszczy, od jego tej duchowej pracy, który nie wzbrania się przed jakąkolwiek odpowiedzialnością. Tu na ziemi. Odpowiedzialnością w sensie oczywiście duchowym. Podejmować ten trud. Być odpowiedzialnym w swoim życiu duchowym. My jesteśmy odpowiedzialni, chcemy być, daj Boże, że jesteśmy odpowiedzialni w pracy naszej, prawda? Jeżeli nam na nas złożono jakąś pracę czy odpowiedzialność nad czymś, nie możemy inaczej. Musimy być odpowiedzialni, bo inaczej konsekwencje z tego będą włącznie ze zwolnieniem, prawda? I my jesteśmy odpowiedzialni. To, co nam powierzono, wykonujemy. Czy taka sama odpowiedzialność jest w naszym życiu duchowym? Czy jesteśmy odpowiedzialni w życiu duchowym? Odpowiedzialnym być przed Bogiem to przestrzegać Bożych przykazań. To jest ta odpowiedzialność. Jeżeli jestem odpowiedzialny, jeżeli żyję, jeżeli pracuję, to cokolwiek przyjdzie, drodzy bracia i siostry, to powiem: ja wiem, że odkupiciel mój żyje i że jako ostatni nad prochem stanie. Że jako ostatni wszyscy mogą zawieść i wszyscy i wszystko już zawiedzie, ale Jezus Chrystus, On będzie przy tym. My wiemy dalej, co będzie. Że potem, chociaż moja skóra jest tak poszarpana, uwolniony od swojego ciała, będę oglądał Boga. Będę oglądał Boga. I Job wierzył w zmartwychwstanie. Jakże dzisiaj mało ludzi, a też właśnie i wierzących, wierzy. Nie wiem, co, boję się śmierci. Waldek tak pięknie ostatnio mówił, powiem, zazdroszczę mu. Ja nieraz myślę o rodzinie. To chyba największe więzy, bo troszczę się o dzieci. No i w ogóle inne też rzeczy. Nie boję się śmierci, co będzie, bo wiem, co będzie, tylko jakaś troska jeszcze, jak dadzą sobie radę tu oni. To jest tylko to. Ale Waldek już jest dalej, powiem, wolny. I mógł mówić, i to też jest dla nas, drodzy, świadectwem, że możemy do czegoś takiego dojść. To nie tylko Job. My możemy. My możemy do tego dojść i będę oglądał Boga. To Job powiedział: będę oglądał Boga. I Job się wcale nie pomylił. Kogo widzieli uczniowie na górze przemienienia, kiedy Jezus Chrystus był na górze przemienienia? Kogo widzieli? Tych, którzy umarli, prawda? No, Eliasz był porwany, prawda? Ale Mojżesz? Job już wtedy wiedział, że jest zmartwychwstanie. Będę oglądał Boga. Umrę, ale moje oczy, duchowe oczy, zobaczą Boga. Bóg na mnie czeka. Niepotrzebny nam jest 300 lat zamrożenia. Tak ja sam ujrzę go i moje oczy zobaczą go, nie kto inny. To moje oczy go zobaczą. Powiem innym słowie, nie ktoś inny mi powie, że nie, ja wiem. Moje oczy go zobaczą, kiedy umrę. Jakie to jest piękne stwierdzenie, powiem, męża Bożego, żyjącego w Starym Testamencie jeszcze, w tym Starym Przymierzu i z taką wiarą, z taką nadzieją, z taką pewnością, a my nas dzisiaj coś tam tyknie, pyknie, a my już leżymy. Rozplaszczamy się jak... I mówimy ratuj. A możemy się sami ratować. Jaka jest nasza wiara? Jaki jest nasz Bóg? Jak pracujemy? Jak jesteśmy odpowiedzialni za naszą pracę duchową? Bóg dał nam oczy, Bóg dał nam słuch, Bóg dał nam te zmysły. Do czego Bóg nam to dał? Dlaczego nam to Bóg dał? Po co nam to Bóg dał? Jest w dwóch miejscach. Jest w przypowieściach i w psalmie 94. Księga psalmów, 94 psalm. Dziewięćdziesiąty czwarty, dziewiąty werset. Czy ten, który uczynił ucho, nie słyszy? Czy nie widzi ten, kto ukształtował oko? Jest to odnośnie Boga, prawda? Ten, kto ukształtował. Ale w przypowieściach tam, po co Bóg dał oczy, po co Bóg dał uszy? Po co nam Bóg dał? Po co dał ci oko i po co dał ci uszy? Żebyś słyszał, żebyś widział, prawda? Zwierzęta, kiedy oglądaliśmy być może filmy przyrodnicze, zwierzęta, kiedy jedzą, one cały czas, te uszy, to im praktycznie chodzą, prawda? Te, jak radarki. Czego one, powiem, nadsłuchują? Te ich uszy. Muzyki rockowej? Heavy metalowej? Zagrożenia. Jeżeli nie widzi, to nadsłuchuje, albo też i powonienie. Ofiara, myśliwy najczęściej zbliża się pod wiatr, prawda? Nie z wiatrem, ale pod wiatr, żeby go ta ofiara go nie wyczuła. Po co to jest potrzebne? Bóg dał nam wzrok, Bóg dał nam uszy. Słyszysz? Słyszysz? To bierz. Masz ten intelekt i wiesz, co z tym zrobić. Słyszysz niebezpieczeństwo? Tuż nie patrz się, nie leź tam. Usłyszałeś, że to i ty jest tam. Usłyszałeś, że to i to jest niedobre. Usłyszałeś, prawda? To po co leziesz tam i patrzysz? Po to nam to Bóg dał. Job miał, powiem, cielesny i oczywiście wzrok i słuch, ale przede wszystkim ten duchowy. Przykładał miarę duchową do wszystkich rzeczy. Jakże często my przykładamy tą miarę taką cielesną. A i później jest jak jest. No i właśnie tak wygląda nasze życie. Drodzy, dałby Bóg, abyśmy naprawdę mogli powiedzieć jak Job. To ja ujrzę Boga. To ja, to moje oczy będą go oglądały. Mój Odkupiciel żyje. Jakie to jest piękne, drodzy bracia i siostry, że można tak powiedzieć, można tak żyć. Bo można nie rzeczy wielkie powiedzieć, ale żyć zupełnie inaczej. I później nieraz przychodzi moment, że możemy się wstydzić i zawstydzać. Tak już na koniec podzielę się takim pewnym, chyba trochę to raczej świadectwo. Może nie podzieliłbym się, gdyby Waldek nie powiedział tego w czwartek, że Anna z Piotrem, nie, broń Boże, nie mam nic do Wartusia, ale ktoś powiedział i chwała im, Boże drodzy, kochani. Tak, za Wasiem postanowiliśmy, że pomalujemy, bo jak z przodu siedzę, nie widzę pewnych rzeczy. Powiem Wam szczerze, że nie widzę, może dlatego, że zawsze koncentruję się na tym, który mówi. Nie wiem, mam i cieszę się, że siedzę z przodu i praktycznie widzę, i za tego, który mówi i raczej wyłapuje wszystko, co analizuje i tak trudno mnie rozproszyć. I może nie widziałem wielu rzeczy, ale kiedy malowaliśmy, Boga przebaczałem i pokutowałem, drodzy bracia i siostry, i powiem ja, bo Adaś, no tam podzieliliśmy pewne rzeczy między siebie, co nie znaczy, że dobrze mi się z Adasiem pracuje, tak jak kiedyś z Waldkiem. Daleko nie pada jabłko od jabłoni. Mam nadzieję, że tak samo z Adasia strony. I ja wykańczałem, że tak powiem, Adaś Głów taką, a ja wykańczałem i widziałem, co ja wykańczałem i co ja zakrywałem. I powiem, nie miałem żadnej powodów do chwały ani do chluby. A wręcz przeciwnie, do wstydu i tak Bogu obiecałem, że już nigdy więcej do tego nie dopuszczę. Chyba nawet w odkole powiedziałem, że to jest grzech zaniedbania. Nie mówię on, Wowal, nie, nie. Mówię to do siebie. To był grzech zaniedbania i to określam do siebie i tak Bogu przyrzekłem, że już ja będę tego pilnował. Po prostu ja będę tego pilnował. Zobowiązałem się przed Bogiem i Boże, mówię, wybacz, że do tego doszło, ale już nie dojdzie. My nie możemy też wszystkiego składać na Waldka, bo jeżeli pastor nie powie, no to nie. Każdy z nas ma pewne i powinien wziąć się do czegoś, jakąś rolę mieć. Nie tylko, że Waldek ma i tak bardzo dużo. Ile niedziel spędza poza zborem, poza rodziną. Żniwo jest wielkie, pracy jest wiele. Dobrze byłoby, gdybyśmy to my poczuwali się, drodzy bracia. Ja tak tylko o tym powiedziałem, o swoich odczuciach. I broń Boże, nie myślę, że to jest... Nie, nie, to był wstyd. I zakrywałem go jak najszybciej. I dlatego tak oczyliśmy w ten dzień, żeby go skończyć. Wstyd, nie chwała. Dałby Bóg, abyśmy w każdej dziedzinie, powiem, szukali swojego miejsca, swojej pracy, tam, gdzie możemy. I byli odpowiedzialni. I starali się być odpowiedzialnymi. Tak jak być może jesteśmy w pracy, czy gdziekolwiek indziej. W życiu duchowym bądź odpowiedzialny. Ślubuj Bogu pewne rzeczy. Przyrzekaj, to jest dobrą rzeczą. Bóg ci w tym pomoże i Bóg nam w tym dopomoże. I kiedy przyjdzie ten moment, byś mógł powiedzieć jak Job, to ja będę oglądał Boga. To moje oczy Go zobaczą. To On stanie. Nie kto inny. To ja będę Go oglądał. Bo Bóg żyje. I Bóg chce, abyśmy my mogli tak powiedzieć. A mówiąc tak, mój Odkupiciel żyje, to niczego się, drodzy bracia, siostry, nie obawiamy. Cokolwiek przyjdzie do naszego życia, ja wiem, że mój Odkupiciel żyje. I On wszystko widzi. On widzi mnie, On widzi moje troski, moje problemy i On się o to troszczy. Ale ty musisz wiedzieć, że twój Odkupiciel żyje. Amen.
A Pan Bóg niech będzie. Cieszę się i raduję się, że mogę być na nabożeństwie, mogę być w zborze. To jest wielka łaska, że mogę tu być. Tak ostatnio jak mówię o tym, że warto być na nabożeństwie, warto być w zborze. I dzisiaj mam tego potwierdzenie. Te słowa, które były czytane. Taką mogę odebrać moc, taką mogę odebrać takie zachęcenie do tego, aby naprawdę Bogu służyć. Aby naprawdę iść i być na tym polu dla Pana. I tej pieśni tej śpiewaliśmy, może refren tylko. Serce me całe przynoszę, aby zamieszkał w nim On. Szczerą pokorą Go proszę, uczyń w nim Zbawcą swój tron. To zobaczcie, siostry, czy faktycznie przynosimy całe serce Bogu. I tak szczerze, z pokorą prosimy Go, uczyń w nim swój tron. Czy może jakieś coś w sercu jest, że tylko tam jednak Bóg by, no, lepiej, żeby tam nie zamieszkał. W jakiejś może dziedzinie. Bo tam jeszcze, tam by mi mógł przeszkadzać. Ale czy powinno być, całe serce przynoszę. Z pokorą proszę, Panie, uczyń swój tron w nim. Żebyś tylko Ty był w moim sercu. Że tylko Ty mną kierował. To zobaczcie, ja jestem naprawdę, to jest to takie, ten refren tej pieśni, naprawdę, tak byśmy mocno do serca to, tak go przeczytać, tak naprawdę szczerze. Czy mamy te serce szczere przed Bogiem i tylko, czy chcemy, żeby Bóg w nim zamieszkał, tylko On miał swój tron. To warto się zastanowić nad sobą, nad swoim sercem, z jakim sercem przychodzimy do Boga. A co do właśnie to odnośnie do tego pługu, to zobaczcie, że powinniśmy przeglądnąć swoje pługi, swój pług. Jak on wygląda? Może wyglądać pół na pół. Pół lśni, a pół przerdzewiały jest. Może tak być. A dlaczego tak może być? To zależy, jak głęboko nim pracujemy. No, jestem chrześcijaninem. Chodzę na mnożeństwo, daję składki. Pomodlę się od czasu do czasu. Ale jeszcze w sercu moim coś jest ze świata, coś mnie ciągnie, coś tam jeszcze mnie trzyma. I to jest właśnie ten pół, który jest pół na pół. Który się połowę lśni, a druga połowa przyrdzewiała. Dlatego, że cały pług nie pracuje. I tak może być w naszych sercach. Może być pół na pół. Może być połowę serca dla siebie jeszcze. Dla swoich przyjemności, dla tej jeszcze twojej starej natury. Jeszcze do tego świata może trochę. No i trochę jest dla Boga, bo nie wypada nie być na nabożeństwie, nie wypada, no nie pomodli się raz na kwartał może. Tak, to są te pługi, które pół są na pół na pół. I to są serca nasze, drodzy bracia i siostry, które mogą być takie, ale nie muszą być. A nie muszą, jest łaska Boża, że nie muszą być. I powinniśmy wołać o ratunek do Boga, jeżeli taki pług jest, jeżeli takie serce jest. Aby był cały lśnił ten pług. Aby całe serce było Bogu oddane, żeby on miał tam swój tron. I chwała Panu Bogu, że jest ten ratunek. Nie znam serca waszych, ani nie znacie serca mojego. Ale sami powinniśmy zadać sobie pytanie i odpowiedzieć sobie sami na nie. Jakie moje serce jest? Jak wspomniałem właśnie, tak często właśnie tak wspominałem o tym, że warto być na nabożeństwie. Warto być, bo tu, drodzy bracia, siostry, odbieramy najcenniejsze rzeczy. Dzisiaj naprawdę takie zachęcenie stałem, kiedy Piotr przeczytał o tym Jobie. Że ja oglądać, ja wiem, że mój Zbawiciel żyje. I że kiedy przyjdzie do mnie jakieś doświadczenie, to ja mogę też tak powiedzieć. I to jest właśnie tu po to, jesteśmy po to, aby odebrać zachęcenie, odebrać te pokrzepienie, tą moc do tego, aby powiedzieć, mój Pan żyje, ja wiem, że mój Pan żyje. I Słowo Boże, które chciałbym czytać, zapisane Ewangelii świętego Łukasza. Ostatni rozdział, 24. Wystarczy rozdział Ewangelii świętego Łukasza od 49 wiersza. A oto ja syła na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, a zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości. I wywiódł ich aż do Betanii, a podniósł ręce swoje, błogosławił ich. I stało się, gdy ich błogosławił, że rozstał się z nimi. A oni wrócili do Jerozolimy z wielką radością i byli zawsze w świątyni, chwaląc Boga. I chwała Pan Bóg za to słowo, które mi daje takie pragnienie się więcej być w zborze, być na nabożeństwie, po to, aby odebrać tą moc, która potrzebna jest. I kiedy uczniowie szli właśnie do tego miasta, do Jerozolimy, oni szli z wszelką radością. Dlaczego szli z wszelką radością? Dlatego, że otrzymali błogosławieństwo od Boga, od Pana Jezusa Chrystusa. Dostali też obietnicę przeobleczenia w moc Ducha Świętego. I oni szli z tą wielką radością do miasta i byli zawsze w świątyni, chwaląc Boga. Ja dziękuję Bogu za to, że mógł być na tym miejscu po to, aby odebrać tą moc. Odebrać tą moc Ducha Świętego, moc ze Słowa Bożego i wyjść stąd i być tym dobrym pracownikiem dla Pana. Dziękuję Bogu za to, że mogę to być i mogę słuchać Słowa Bożego i mogę nabierać tej mocy i zachęty do naszej drogi. I też jak w liście do Hebrajczyków, autor tego listu mówi tak, też mówi o tym, żeby nie opuszczać wspólnych zgromadzeń swoich, bo to jest ważne, to jest ważne, nie opuszcza wspólnych zgromadzeń swoich. Mamy nie opuszczać. I nie to, że to jest wtorek, to jest takie tylko to, czwartek, no słowo to mogę być, a w niedzielę to już muszę być chyba. Nie, każde nabożeństwo jest ważne dla nas. Ja już kiedyś o tym mówiłem. Nie tylko niedziela, ale i wtorek, gdzie może nie ma Słowa Bożego, ale jest modlitwa, gdzie Słowo Boże mamy trwać w modlitwie nieustannie. I każde nabożeństwo powinno dla nas być takim naprawdę, takim pragnieniem tu być. I dziękuję Bogu za to, że to Słowo mnie naucza, bo Słowo Boże mnie też napomina i zachęca, aby być na nabożeństwie, aby odebrać tą moc, aby wystąpić i być tym dobrym uczniem naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen.
Chwała Panu Bogu. Jest nas dzisiaj znowu bardzo mało i takie lata 70., jak to Piotruś powiedział, się przypominają. I tak można było pomyśleć, że no jak nas tak mało, to dzisiaj będzie takie trochę no niedobre, takie słabe nabożeństwo, ale zobaczcie, jaki Bóg jest dobry. Tak sobie myślę, a Pan Bóg dzisiaj nam daje takie naprawdę najwyższej jakości, jakbym tak mógł to po ludzku powiedzieć słowo, najwyższej jakości. Chwała Panu Bogu. Dziękuję za to, że Bóg naprawdę jest dobry i wierzę w to, że jeśli będziemy w swoim domu nawet sami, a tęsknić za Bogiem i otwierać serca, to Bóg dokładnie najwyższej jakości społeczność będzie miał z nami. Słowo najwyższej jakości, radość, szczęście. Chwała Bogu, że nasze serca reagują na to. To jest piękne. Wiecie, 300 lat zamrożony. Powiedzcie tak, sobie pomyślałem, takie pytanie sobie zadałem i mówię was trochę tak, no, w taką konsternację. I okazuje się, że medycyna naprawdę tak idzie do przodu. Za 200 lat okaże się, że można tego człowieka chorego na cukrzycę albo na coś tam, umarł na coś, nie, na coś, można wymienić, zrobić, naprawić, będzie żył jeszcze. I co? I co? I odmrożą go. I umrze z przerażenia. I co? I no i? A czego? Ale w ogóle jest taka scenariusz możliwy nie dlatego, że medycyna może by doszła, gdyby Pan Bóg jeszcze dał. Ale wiecie, co pomyślałem? Kochani, piekło nie odda duszy. On nie wróci. Niechby wszystko nawet było. I dwa razy tyle kasy. Piekło nie odda duszy. Tak sobie pomyślałem pierwszy raz. Nie. Nie, nie po to się idzie do piekła, żeby piekło czasami oddało duszę. No pójdzie tam do tego przełożonego w tym piekle, powie, słuchaj, mam, no jasne, że wracaj. Nie, piekło nie odda duszy, raz umarł i koniec. Tylko Bóg go wzbudzi z martwych kiedyś na sąd. A tak nie. Ale ludzie nie wiedzą tego, tej prostej zasady. Nie wiedzą, nie znają i myślą, że no coś tam. Mają jakąś nadzieję. Jak to dobrze mieć nadzieję w żywym Bogu, tak jak Piotr mówił, i wiedzieć, że odkupiciel mój, wiem, że odkupiciel mój żyje i nad grobem moim stanie i oczy moje ujrzą. Nikt inny, ja go będę oglądał. Czy to nie piękniejsze? To jest wspaniałe, to jest doskonałe. I Bóg nam tą nadzieję daje. Kiedy była mówione o pługu, pięknie dzisiaj żeśmy o pługu słyszeli, przypomniałem sobie, taki właśnie obraz. Ja kiedyś o nim mówiłem, to było bardzo dawno, ale tak dawno, a ja pamiętam do dziś. Wyjeżdżałem z jakiegoś podwórka i już nie wiem, czy to było gdzieś tam w PGR-ze, czy to było jakiegoś, czy to może w rodzinie gdzieś byłem. W każdym razie wyjechałem i stoi pług i lśni. Lśni w słońcu. Lśni. Ja mówię, co za pług? I myślałem, że jakiś chromowany ktoś sobie zrobił. No coś za pług. Nie widziałem w życiu takiego pługa. I to mówi, zawracaj, z kimś byłem. Zawracaj, co to jest? Co, schromowany taki, że on tak lśni? Podjeżdżamy, okazuje się, że to zwykły pług, żelazny pług. Ale on powiedział, ten człowiek, który był, on wrócił dopiero z pola. Właśnie, on wrócił dopiero z pola i tak lśnił. Taki był piękny. Naprawdę, że ja go do dzisiaj, ten błysk pamiętam. Po prostu jak porcelana. Tak lśnił. Jak porcelana. I dlatego, a Krzysiu tak ciekawie powiedział o tym rdzawym. Nie myślałem, że on w tą stronę pójdzie. Myślałem, że jakieś części dysze rdzą. Ale tak, jakby ten pług orał tylko w połowie. Naprawdę, był się świecił tylko do połowy. Jakby orał tylko, a połowa by była zardzewiała. Bo to ten grunt, ta ziemia, te warunki, w których pracuje, oczyszczają go. To go oczyszcza. Kamienie tam czasami od niego trą. To go oczyszcza. I jeśli pozwolimy głęboko zapuścić ten pług w swoje serce, w swoje życie, oszcie sobie nowy ugór w zagon, jest napisane, oszcie sobie nowy ugór w zagon. Jeśli pozwolimy, żeby Bóg przeorał całe nasze życie, całe nasze serce, to ten cały pług będzie lśnił. Ale jeśli pozwalamy tylko na to, żeby połowę, tak dobrze Krzysiu powiedział, wielu się z tym zadowala, ich pług lśni do połowy. Chodzą na nabożeństwa, dają składki, oszcili się, są członkami. I wszystko. I to jest pług do połowy lśniący. Ale też chcę mówić o tym, żeby cały, ważne jest cały, cały pług musi być w pracy. Cały, jest co orać, powiem, w tym naszym życiu. Jest co oczyszczać w naszym życiu. Jest co oczyszczać w naszym sercu. Jest co naprawiać w małżeństwie swoim, coś doskonalić, prowadzić do doskonałości, do naprawdę do najwyższej jakości prowadzić w małżeństwie, w rodzinie. Jest. Niektórzy już położyli na tym, powiem, krzyżyk i mówią, tak, już nie, z moją żoną się nie uda. To już my tak musimy jakoś, tylko by tam Bóg dał, żebyśmy wytrwali, tak. Ona jest zgryźliwa, ja jestem nerwowy, tak musi być. Nie pozwoli, jest co naprawiać. Nie pozwolili, żeby w domu pług poszedł głębiej, poszedł do tych takich ukrytych rzeczy, do tych kochanych rzeczy, żeby tego pług czasami nie ruszył. Wiecie, to już tam cuchnie pod tą ziemią, zardzewiałe. Już tam nie ma tlenu, dostępu tlenu, to wiecie, tą ziemię się po to przewraca, żeby też się natleniała. No po co w ogóle orać ziemię? Po co? Po co ją wzruszać? Tak, żeby to takie zleżałe się ruszyło. A jak to nie dopuszczę tego zleżałego, to już jest od młodości mojej, ja jestem niecierpliwy. O, ty od początku się ze swoją żoną nie mogłem pogodzić w tym i w tym. Tak dalej mówisz? Do końca? Znaczy, nie puściłeś tam pługu Bożego. Nie pozwoliłeś, żeby cię przeorał głębiej, żeby ruszył twoje. Twoje, żeby ruszył. Żeby wywalił to na wierzch, żeby słońce tam dotarło. Boże słońce. O, wtedy się zmienia wszystko. A wielu nie, tam nic. Tak jak siedział przed telewizorem, miał swoje drugie nabożeństwo, tak ma i będzie miał. Jaki grzech. A nie, niech nie będzie grzech. Kiedyś się okaże, co to będzie. Nie ruszy tego, wiecie, nie pozwala. Nie pozwala, żeby Duch Święty pracował. Czy Duch Święty pracuje tylko na nabożeństwie? On chce pracować tylko na nabożeństwie? Nie, on chce pracować w naszym życiu zawsze. Czy Bóg chce chwałę odebrać tylko na nabożeństwie? I to mu wystarcza? Wiecie, takie, rozmawiałem wczoraj z takim bratem, jednym, nie powiem, może teraz, bardzo fajnym, bardzo go kocham, lubię go. I on zadzwonił, wracał ze społeczności, zadzwonił do mnie i mówi, tak właśnie, myślę o was, chciałbym do was przyjechać i jeszcze mieć z wami i mówi, że pojechał do pewnego zboru, tam rodzina jest, był i tam. I był na tym nabożeństwie i tam go poproszono do usługi. Też powiedział ten przełożony, żeby też podzielił się Słowem Bożym. A to jest taki człowiek naprawdę szczery, taki naprawdę miłujący Boga całym sercem i żyjący z Bogiem. I mówi, i jest nabożeństwo, i jest modlitwa, jest wezwanie, zachęta do modlitwy i mówi, nikt się nie modli. To było tak, jak było w Szczecinie. Ja wam powiedziałem, może jak było w Szczecinie, kiedy byłem ostatni raz. Uwielbienie trwa godzinę i pomodliło się tylko 3 osoby, w tym ja i pastor i ten, co prowadzi, co brzydęka na gitarze. I on dokładnie to samo. Dokładnie, inna strona Polski. On mówi dokładnie to samo. Pomodlił się ten, co prowadzi to uwielbienie, gra na tej gitarze, no bo jego obowiązek. Pomodliłem się ja i pomodlił się pastor. I nikt więcej. I później tak mówi, mam posłużyć tym słowem, i stanąłem, i jestem, i serce moje mnie boli. Wiecie, i powiedział im wprost, co wy myślicie, że Boga zadowolicie tymi paroma piosenkami, co sobie pośpiewacie? To Boga zadowoli, że sobie pobrzdąkacie na gitarze? I złożyliście Bogu ofiarę? Wiecie, tak. Taki jest stan wielu ludzi. I nawet na nabożeństwie nie są w stanie oddać Bogu chwały, a co dopiero w domu. A Jezus powiedział tej Samarytance, że przychodzą, nadchodzą dni, owszem, już są, nadchodzi godzina, owszem, już jest, kiedy ani na tej górze, ani na tej górze, ale prawdziwi czciciele będą oddawać Bogu cześć w duchu i w prawdzie. To znaczy w duchu swoim i w prawdzie Bożej. To wszędzie, gdzie jesteś. W swoim domu masz taką samą chwałę oddawać jak tutaj. W pracy masz tak samo służyć i być czystym i wiernym, jak tu jesteś na nabożeństwie. Tak samo pobożny, powiem. W swoim domu, w swoim pokoju, jak pobożny na nabożeństwie. Inaczej to jest obłuda. I Bóg już zrezygnował z takiej obłudy. Bóg już zrezygnował z takiego systemu, że patrzył, jak Izraelici przychodzą na święto 3 razy w roku. Wszyscy idą, całe rodziny idą szczęśliwe, idą do Boga. a w życiu tam w domu było całkiem co innego, wystarczyło to Bogu już. Zostawił to, zniósł ofiary. Powiedział, ani w tej, na tej górze, ani na tej nawet górze, nawet w Jerozolimie, nie? W duchu i w prawdzie, bo Ojciec takich szuka, bo Bóg takich właśnie szuka. Takich szuka, którzy będą mu oddawać cześć w duchu i w prawdzie w swoim sercu. I to jest takie ważne, żeby ten pług orał całe nasze życie. Wtedy będzie piękny pług i piękne życie, chwała Bogu, i piękna rola. I na niej będą się rodzić. Jak kopałem kiedyś działki jako młodzieniec z tatusiem, tatuś mówił zawsze, nie tak płytko, nie tak płytko, kochany, wbij szpadel do końca. I dobrze przerzuć tę ziemię. Ja to samo musiałem później swoim dzieciom mówić, dokładnie. Oni, ci, co nie rozumieją, to myślą, że to wystarczy wbić na pół, przerzucić i już chyba będzie. Ale to nie o to chodzi. To nie chodzi o pozory. To chodzi po, to nie jest robota darmowa, po prostu chodzi o to, że masz wbić cały i dobrze przerzucić. Wtedy to o to chodzi. No oni myślą, a co to? Co to, to? I tak wielu chrześcijan się zachowuje, wiecie, jak małe dzieci. A o co tam chodzi? No przerzucone, no byłem. No byłem, ale jak twoje życie? Co tam drzemie w sercu, kiedy przyjdzie doświadczenie? Co drzemie? Co się budzi? Niecierpliwość, złość. Czy pokój Boży panuje? Czy jesteś opanowany? Czy jesteś wstrzemięźliwy? Co zwycięża w sercu? Wiecie, jak przekopana ziemia porządnie na cały pług, to jest to. A jak tylko pozory, to oczywiście wychodzą te robale tam. Porządne robale. Tylko brudzą. Drugi list do Tymoteusza chciałbym przeczytać. I to on się odnosi, te rzeczy się wszystkie dzisiaj razem odnoszą się właśnie do tego, co było mówione już od początku. To jest pewna taka kontynuacja tego. Dziękuję Bogu, że idziemy w tą stronę i że dzisiaj tak Bóg nam pokazuje, żeby całe serce oddać Panu Jezusowi. Drugi list do Tymoteusza, drugi rozdział. Od 20. A może tylko, no ja już nie będę więcej mówił, może tylko ten 21 wiersz. 20 i 21. W wielkim zaś domu są nie tylko naczynia złote i srebrne, ale też drewniane i gliniane. Jedne służą do celów zaszczytnych, a drugie pospolitych. Jeśli tedy kto siebie czystym zachowa od tych rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych, poświęconym i przydatnym dla Pana, nadającym się do wszelkiego dzieła dobrego. Jeśli tedy kto siebie czystym zachowa od tych rzeczy pospolitych. Mowa o rzeczach, o naczyniach pospolitych i naczyniach takich szlachetnych, zaszczytnych. Można powiedzieć, no, te pospolite też są potrzebne. To nie jest tutaj taka wymowa, że te pospolite są potrzebne. Tu jest wymowa o tym, że szlachetne są potrzebne. Że Bóg oczekuje i Bóg pragnie, aby mieć naczynia do celów zaszczytnych, nie do pospolitych. Tak jak Mariusz mówił o tym polu, że tam wielu się może kręcić. Tam nawet może być tłum ludzi. Ale większość się kręci szwenda, a nikt nie chce pracować. Wiele chce być pospolitym. Mówi, a mnie tam, ja się do tego nie daję, do tego, do niczego się nie nadaję. Wielu chce być pospolitymi. Wielu chce być tylko jakimiś statystami. Ale Pan Jezus tam powiedział, że żniwo wielkie, a mało, kogo mało? Robotników, a nie statystów. Robotników mało. Tych, którzy przyjdą na jego rolę i na jego żniwo, Jezusa Chrystusa za żniwo i będą pracować dla jego chwały. Dla niego, dla Boga. Mało jest tych i mało jest tych robotników. Tak jak mało jest naczyń do celów zaszczytnych. Bracia i siostry, mało jest naczyń do celów zaszczytnych. Mało jest ludzi szczerze oddanych Bogu. Już kiedyś było mało. Paweł wyróżnił właśnie na przykład Tymoteusza. Powiedział, nie znam takiego drugiego jak on. Mało jest takich, którzy całym sercem są oddani służbie Bożej. I wam. Mało jest takich. Wiecie, gdybym ja miał w zborze, gdybyśmy my mieli czterech takich jak Piotruś, czterech takich jak Krzysiu, czterech takich jak Mariusz, wiecie co, ja bym już ich zaczynał wysyłać, bym organizował, żeby poszli gdzieś do zboru i nauczali tam. Bo tak potrzeba tego. Kochani, tak potrzeba pewien zdrowej nauki. Tak potrzeba tego, żeby wskazać ludziom wyjście z marazmu, wyjście z grzechów. Żeby powiedzieć ludziom, że nie da się służyć Bogu i mamonie, że nie da się służyć Bogu i temu światu, że nie da się żyć dla Boga i żyć dla siebie. Mało jest tych, którzy głoszą Słowo Boże, a dużo jest tych, którzy baśnie już głoszą. Dlaczego jest ich tak dużo? Bo ludzie dzisiaj oczekują tego. Chcą tego, klaszczą, jak się to mówi. To, co ucho łechce, jak się baśnie opowiada, to klaszczą. Jak się mówi, że ty jesteś kochany, o, Bóg cię kocha, to nic, że jesteś jeszcze w grzechu. Wiecie, jeden pastor powiedział kiedyś, niedawno, dość już mam tego, takiego stanu w kościele moim, że ludzie przystępują do wieczerzy, a z ust cuchnie wódką, cuchnie papierosami. Nareszcie ma dość, chwała Bogu, że nareszcie ma dość, ale wiele lat nie miał dość. Kochani, to nie jest, powiem, to już jest bardziej popularne niż takie czyste życie, niż bojaźń Boża. Bo ci, którzy mówią baśnie, mówią, Pan Jezus cię kocha, a to, że tego, to ty się jakoś tamtego. Bo ludzie nie mają siły nad grzechem, nie mają mocy nad grzechem. Dlaczego? Bo na pół pługa tylko orają. Bo swoją pobożność ograniczają do tego, że się zapiszą, że się nawet ochrzczą. To jest wielkie już... O, co to jest? To już jest o, ho, 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 ho. Ochrzcił się. A dalej w domu nieboży pług ora, a w domu diabelski pług ora. Telewizor na okrągło leci, plotki... swoim myślom oddany, swoim pragnieniom oddany, realizuje się. Nie pozwala, żeby tam Boży pług ruszył to, żeby wzruszył tą ziemię, żeby tam na tym mógł dobry... Nie ma. Kochani, to jest... Ja nie mówię tego po to, żeby, nie wiem, sensację głosić. Kochani, taki jest opłakany stan. Jest taki. Nie to, że ja sobie wymyśliłem. Po prostu jest, ale to jest tam na tym pierwszy wiersz trzeciego rozdziału, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy, bo ludzie będą samolubni, chciwi, chełpliwi. I dokładnie, to jest mowa o Kościele. O ludziach, którzy się mienią wierzącymi. Nieposłuszni, bluźnierczy, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, i tak dalej. Straszne rzeczy. I my to widzimy, bracia, nie będziemy zamykać oczu na to, że jest wszystko w porządku. Jeśli człowiek nie podda życia Chrystusowi całego, jeśli nie odda mu całego serca, to tak po prostu będzie. Diabeł zdobywa przyczółki przez takie coś w zborze. Kiedy nie ma wyraźnego oddzielenia, wiecie, świata od Boga, od Bożego Królestwa. Taki człowiek, pewien człowiek z takiego właśnie zboru, który może cuchnął czymś tam, jak do wieczerzy przystępował, zaczął chorować. Poważnie chorować. Coś to miało wspólnego, to było coś z psychiką, coś z takimi, powiem, rzeczami, no, niezwykłymi, nad. Wiecie, chrześcijanin poszedł do znachora. Poszedł do kogoś, kto odczynia. Nikt mu chyba nie powiedział, że nie wolno. Ale poszedł. I ten zrobił, co miał zrobić i poczuł się lepiej. Poczuł się lepiej przez krótki okres czasu. A za chwilę straszne tąpnięcie w jego życiu. I z tym zdrowiem, i z tym, i z duchową rzeczywistością. I pobiegł z powrotem do niego, żeby go znowu pomógł mu, a ten powiedział, ja mówię prawdę, kochani, tak jest, tak bywa. Tak jest, taka jest rzeczywistość. A ten mu powiedział, teraz będziesz wpłacał na moje konto co miesiąc taką i taką kwotę i ja będę ci pomagał. Co? Jak? A mówię, jeśli nie skorzystasz z tego, to demony cię zabiją. Co ja mówię? Science fiction? Ha, i wylądował w szpitalu. W strasznym stanie. W agonalnym stanie. I ktoś tam zadzwonił, idźcie pomóc nad nim, kiedy już jest koniec z nim. I ten brat, kiedy przyszedł, położył ręce, żeby się modlić, mówi, tak jakby położył ręce w dno piekła. Poczuł, całe piekło poczuł. I mówi, ja się nie mogłem modlić o jego zdrowie. Ja się zacząłem modlić, żeby Bóg go uwolnił od demonów. I coś się zaczęło dziać. On był nieprzytomny prawdopodobnie. On był podłączony do różnych tych. Zaczęło się coś dziać w tym szpitalu i z tym człowiekiem. Że sanitariusze, że lekarki, pielęgniarki przybiegły. Kochani, co się okazało, że kiedy on został uwolniony, on stał się zdrowy. A najciekawsze jest to, że ten znachor, który groził mu demonami, zmarł krótko po tym. A dziękuję Bogu, Bóg jest wielki. Ale zobaczcie, do czego ludzie doprowadzają siebie. Jak oni myślą żyć dla Boga? Co to jest życie dla Boga? Myślą, że mogą się kłócić, myślą, że mogą sobie brzydkie słowa mówić nawzajem, mąż do żony, żona do męża, że może pyskować jeden drugiemu i przyjść do Boga za chwilę i uwielbiać Boga. Przecież to jest obrzydliwość. Że mogą napełniać swoje serce nieczystością tego świata, a później przyjść, powiedzieć, Panie, oczyść moje serce, bo pełno tam brudu. I mówią, chwała Bogu, oczyścił moje serce. Gdzie takie życie doprowadzi, kochani? To jest napisane, jeśli to siebie czystym zachowa od tych rzeczy pospolitych. Wiecie, jeśli kto siebie czystym zachowa. Jest coś takiego, że krew Jezusa oczyszcza nas od wszelkiego grzechu i kiedy się zabrudzimy, mamy tylko jedno wyjście, przyjść pod krzyż Pana, wyznać Mu i prosić, aby krew Jezusa oczyściła nasze serce. Tak, to jest takie coś. Ale to jest napisane o innej ważnej rzeczy, że my mamy siebie zachować w czystości. Że my mamy zachować swoje serce czystym. My mamy zachować swoje serce czystym. Nie brudzić go. I to dotyczy naszego życia w domu, dotyczy naszego życia na osobności, w pracy, poza zborem. To jest wierność poza zborem. To jest wierność w swoim sercu. Kiedy przychodzą pokusy, kiedy diabeł przychodzi ze swoimi pokusami, kiedy świat ci oferuje swoje usługi, kiedy świat ci oferuje swoje cenne rzeczy, dobre rzeczy, piękne rzeczy, pozazdrościć tylko, żebyś wtedy mógł powiedzieć nie, bo ja jestem Bożym dzieckiem, ja mam swoje serce zachować w czystości. Wtedy się okazuje, czy ty podejmujesz krzyż, wtedy się okazuje, czy ty podejmujesz bój. Wtedy się okazuje, czy ty prosisz Boga, żeby ten pług przeorał całe twoje serce, żeby się głęboko tam zanurzył w tym sercu, żeby oczyścił. Wtedy się to okazuje. Kochani, i kto tak postępuje, kto zachowuje siebie czystym, ten staje się naczyniem do celów zaszczytnych. Tego Bóg może postawić i chce postawić i tego Bóg wybiera. Takim dokładnym, idealnym wprost przykładem był właśnie Dawid, który był wierny na pastwiskach. Ci może chodzili tutaj przed wielkimi i byli znani. Byli piękni, byli dostojni jego bracia, ale kiedy Bóg szukał swojego sługi, szukał króla dla swojego narodu, króla według swojego serca, to znalazł kogo? Do kogo zobaczył? Zobaczył tego, który tam był wierny w swoim sercu. On był naczyniem do celów zaszczytnych. On mógł się nim stać, bo on był tam wierny swojemu Bogu i Bóg mógł go tam dać. Mówisz, ja nigdy chyba nie będę takim. Ja nigdy nie będę do tych celów zaszczytnych. Ja już się pogodziłem z tym, że jestem takim pospolitym. Nie, bo Bóg nie potrzebuje, powiem, takich. Bóg szuka tych, którzy by mógł do celów zaszczytnych, bo to jest wielki dom. Wiecie, Boży dom jest wielki. Wiele jest potrzebujących serc. Wielu jest ludzi, którzy się... Ja mówię o zborach, nie o świecie, o chrześcijaństwie. Wielu jest ludzi, którzy się szamoczą w swoich bezradności. Wiecie, i rozpacz przychodzi do serca człowieka, kiedy słuchasz takich, którzy chcą służyć Bogu i nie wiedzą jak. Którzy chcą kochać Boga, ale mówią, mój charakter mi przeszkadza. Moja niecierpliwość, moja wybuchowość. Bo nie mogę wyrwać się z pornografii, to mi przeszkadza. Wiecie, przerażenie człowieka, smutek przychodzi do serca. Przecież Jezus przyniósł wolność. To było dobre w Starym Zakonie, tak można było gadać. Ale nie w Jezusie Chrystusie, który złamał moc grzechu w ciele. Wiecie, i ludzie tego nie wiedzą. Myślą, że trzeba się męczyć. a to nie trzeba się męczyć. Skończyły się czasy niewoli. Jezus, tych wszystkich wrogów naszej duszy, naszego życia, naszego małżeństwa, mało tego, naszego własnego sumienia, tych wrogów wszystkich wytępił, wszystkich zniszczył, skruszył tą moc. On przyszedł w ciele i w tym ciele potępił grzech dla nas, żeby nam wolność przynieść, żebyśmy mieli szczęśliwe życie. Żebyśmy byli wolni od tego, co dręczy świat i ludzi w tym świecie. Jeśli kto siebie czystym zachowa, zachowajmy, to jest, bracia i siostry, wiecie, to jest trudny bój. Trudny bój wtedy, kiedy wierność musisz okazać w swoim domu. Wtedy, kiedy wierność Bogu musisz okazać w swoich sercu tylko. Nawet nie przed żoną, nie przed dziećmi, ale w swoim sercu. I wtedy szatan ci mówi, po co? Odpuść sobie. Odpuść sobie, zobacz, to też jest dobre. Twoje serce tego pożąda. Tak, ten stary człowiek tego pożąda. Wiecie, to jest trudne wtedy się zaprzeć samego siebie, bo to czynisz tylko dla Boga. Okazuje się, kogo miłujesz, czym Boga czy siebie. Wtedy się okazuje, komu służysz, sobie czy Bogu. Wtedy się okazuje, czy prawdziwemu, żywemu Bogu służysz, czy takiemu wyimaginowanemu, jak wszystkie inne bożki tego świata. Na nabożeństwo pójdę, to będę wierny. Popłaczę się, pomodlę się, ale tu? Ale Bóg jest żywym Bogiem. Bóg patrzy na nas wszędzie. On takich szuka, którzy by Mu cześć oddawali w duchu i w prawdzie. Jeśli ktoś siebie czystym zachowa od tych rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych, poświęconym i przydatnym dla Pana. Wiecie, poświęconym jest napisane. Nie przez swoje uczynki będziesz poświęconym. Nie przez swoją, powiem, świętość będziesz poświęconym. Chrystus cię poświęci. Bóg cię poświęci. Bóg cię poświęci. Bóg cię wyczyści. Bóg cię użyje. To Bóg wypełnia. Będziesz poświęconym. Czy to jest coś złego być poświęconym? Czy to jest straszny stan być poświęconym? Nie. Każdy z nas prawdopodobnie marzy o tym, żeby być poświęconym przez Pana. Żeby być używanym przez Pana do jego dzieła. A tu jest napisane, że będzie poświęconym i przydatnym dla Pana, nadającym się do wszelkiego dzieła dobrego. Wszelkiego dzieła dobrego. I nagle zobaczysz, że tego dzieła jest pełno w twoim życiu i że możesz pracować. Kiedyś chodziłeś i się nudziłeś, nie wiedziałeś, jak możesz służyć Bogu. A teraz będziesz widział, że możesz, że tego dzieła jest pełno wokół, bo to jest wielki dom. Że to żniwo czeka to żniwo, wiecie, i będziesz wtedy naprawdę zaangażowany, będziesz zapracowany, powiem. W dobrej rzeczy będziesz zapracowany. Nie będziesz miał czasu na bzdury. Nie będziesz miał czasu dla siebie, powiem, dla tego ja, dla swojego ego. Nie będziesz miał ani ochoty, chwała Bogu, ani ochoty. Już przejdzie ta, czy nawet ochota. Jak się człowiek zatrudni u Pana, jak człowiek pozwoli, żeby go Pan zatrudnił u siebie, jak Pan go postawił w swojej świątyni, tam było pięknie w tej świątyni i jest jeszcze piękniej w tej duchowej świątyni, jeszcze piękniej. W tamtej Salomona było pięknie. Być tam, oglądać te piękne złocenia, te piękne, tam super utalentowani ludzie to robili, to było cudowne. Ale ta nowa świątynia jest jeszcze piękniejsza. Chwała Panu Bogu. I w niej możemy stać. I w niej możemy przykładać rękę do dobrego Bożego dzieła. Niech Bóg nam dopomoże, byśmy byli wiernymi w małym, byśmy byli wiernymi w swoim domu, byśmy mogli zachować siebie czystym. Zachować siebie czystym. Zachować siebie czystym, a wtedy Bóg nas będzie używał i życie nasze będzie pełne radości, tak jak tam jest napisane, że szli i radość wypełniała ich serce, bo Pan Jezus ich pobłogosławił. I niech Pan Bóg błogosławi nas. Amen.